Witamy ponownie w kolejnym odcinku Co słychać, panie profesorze? Kontynuujemy podsumowaniem wydarzeń, które omawialiśmy w ostatnich 100 odcinkach. Witaj, Walter. Tak, nie jest to jedynie podsumowanie, lecz również aktualizacja, dlatego że odnieśliśmy się również do ostatnich wydarzeń. To interesujące, móc obserwować, w jaki sposób z biegiem czasu rozwijały się zdarzenia, o których wspominaliśmy. Jednak ten odcinek jest inny. Istnieje pewien powód, dla którego ukazuje się on na innej platformie. Po tych 3 latach tematów COVID-u, szczepień, lockdownów, być może powinniśmy powiedzieć, że to nie zatrzymało się na COVID-19, lecz rozwinęło się. Rozpoczął się wariant Delta, Omikron i kto wie, w jakim jeszcze kierunku to wszystko pójdzie. Przed nami ciekawe czasy. Rozpocznijmy modlitwą. Niebiański Ojcze, to błogosławieństwo, że się spotykamy ponownie. Dziękujemy za to i prosimy, by Duch Święty pracował nad nami, byś strzegł tej dyskusji, a aniołowie Twoi byli tu obecni. W imieniu Jezusa, amen. 100 odcinków. A dziś będziemy rozmawiać o tych kwestiach, które są, powiedzmy, trochę ograniczane w głównych mediach światowych. Ale my, dla odmiany, będziemy szczerzy i będziemy mówić wprost, tak jak się rzeczy mają. Pomówmy więc o tym, co się stało z COVID-em w ciągu ostatnich 3 lat. W 3 odcinku z marca 2020 roku, zaraz na samym początku tych wydarzeń, wspominaliśmy o pewnych rzeczach, do których może dojść. Wtedy wszyscy zarzucali nam, że wszczynamy panikę. Byli przekonani, że tak się nie stanie, że będzie to nieistotna sprawa, jakiś dym na horyzoncie i wkrótce wszystko powróci do normalności. Niektórzy mówią, przecież wam mówiliśmy, że tak będzie, wszystko wraca do normalności. Nie był to przypadek, że ukazał się tamten odcinek. To prawda. Przyjrzyjmy się temu, co wtedy powiedzieliśmy i temu, co mamy dzisiaj. Co przyniósł czas? Tak więc dzisiaj nie chcę mówić o słuszności przeszłych wypowiedzi dotyczących wydarzeń. Przytoczymy może jedną czy dwie. Bardziej chciałbym pomówić o tym, jakie są ich następstwa, w którym kierunku to zmierza. Istnieje dokument wydany w 2013 roku przez rząd niemiecki, bazujący na badaniu odnoszącym się do możliwości wystąpienia epidemii i katastrof, a także w jaki sposób kraj powinien na nie reagować. Druga część tego dokumentu zajmuje się analizą ryzyka i ochroną ludności przed pandemią, wirusem, na przykład takim jak Modi SARS. Jest to jakby uszczegółowienie tego, co widzimy dzisiaj na świecie. Kolejny zawiera bardzo interesującą kategorię z maksymalnym zniszczeniem i jest tu mowa o gospodarce. Inaczej mówiąc, chodzi o zwykłych ludzi z ulicy, nawet nie jakieś duże firmy, lecz ogólną ludzką gospodarkę. Właśnie ją według tego dokumentu dosięgnie główne uderzenie. Porządek publiczny będzie zaburzony. Można wtedy oczekiwać ułamania prawa, zamieszek i im podobnych. Po pierwsze, ta pandemia ogarnie cały świat. Będzie to ogólnoświatowa pandemia. Wtedy powiedzą na przykład SARS, koronawirus, COVID. Interesujące. Powiedziano o tym 8 lat wcześniej. Najbardziej interesujący jest czas trwania. To naprawdę zdumiewające. Możemy oczekiwać, że będą się stale pojawiać nowe przypadki, ale podaje się, że będzie to trwać około 3 lat. dojdzie do ograniczenia podstawowych praw. Mamy tutaj intrygującą listę. Prawo do prywatności we własnym domu także zostanie ograniczone. Na mocy tego rządowego dekretu ludzie mogą zostać zmuszeni do poddania się na przykład szczepieniu lub innym środkom, które mogą zostać zlecone. Powiedzmy wprost, życie zmieni się całkowicie. Tak mówiliśmy w marcu 2020 roku, a teraz mamy 2022 rok. Wspomnieli o około 3 latach. Czy dostrzegamy w tej chwili lekkie łagodzenie obostrzeń w niektórych krajach, a znowu w innych rozwinięcie? Właśnie tak się dzieje. Niektórzy z nich przekonują, aby poluzować, na przykład w Wielkiej Brytanii. Inni natomiast są zdania, że potrzeba większych obostrzeń. Tak więc jest to dość interesujące. Wspominaliśmy, że dokumenty opisywały, iż możemy spodziewać się zamieszek. Czy widzimy zamieszki na świecie? W wielu miejscach. Była to więc teoria spiskowa czy przewidywanie faktów? To są fakty. Przyglądając się naszej wcześniejszej rozmowie o tym dokumencie, widzimy, że jednak to był plan. To prawda. Ale inna ciekawa sprawa, że wtedy mówiliśmy, że wiele znanych osobistości stwierdziło w podniosłych słowach, że nie wolno dopuścić do tego, aby zaprzepaścić dobry kryzys. Czy to już koniec? Czy to tylko jakiś denerwujący epizod? Czy tylko zostały wprowadzone pewne mechanizmy, których się już nie cofnie? Wolność. Czy zostanie zniszczona? Przyzwyczaiłeś się, że tak jest. To zdumiewające, jak krótkotrwała jest pamięć ludzka. Zapomina się o roku 2019 i jak bardzo się różnił. Martin, skoro więc dokument, do którego się odnosiliśmy, został opracowany w 2013 roku, to czy możemy wnioskować, że istnieje bardzo wielkie prawdopodobieństwo, iż cała ta sprawa została zaplanowana? Tak sądzę. Dobrze, idźmy dalej. Wiadomość z 24 stycznia 2022 roku. Johnson ogłasza ukończenie większości restrykcji w Anglii. Tak więc angielski premier Boris Johnson zapowiedział we środę, iż większość restrykcji wprowadzona w związku z ostatnią falą pandemii COVID-19 w Anglii zostanie zawieszona od następnego tygodnia. Czyli nadal wszystko zgodnie z planem, prawda? 3 lata i zmierzamy do tego miejsca. Nie wszystkie kraje oczywiście nadążają. Jednak obowiązkowa szczepionka jest bardzo prawdopodobną opcją, pomimo znoszenia ograniczeń. Kiedy mówią o zniesieniu restrykcji, myślą o stronie rządowej, ale niekoniecznie o korporacjach. One mogą kontynuować restrykcje. Tak. Artykuł, który ukazał się w Business Tech w styczniu 2022 roku, nosi taki nagłówek. Europa zaczyna rozważać traktowanie COVID-u jak grypy, kończąc tym restrykcje. Wszyscy się cieszą. Zwróćmy uwagę, że w tym samym filmie z 2020 roku wspomnieliśmy profesora Wolfganga Wodarga. Już wtedy powiedział, że nie rozumie całej paniki wywołanej COVID-em, ponieważ jest on podobny do zwykłej grypy. Oczywiście. Dzisiaj można wziąć kalkulator, policzyć procenty i dojdzie się do tych samych wniosków. Tak jest. Co jest również zaskakujące, to to, że w ciągu ostatnich lat jakby znikły wszystkie inne choroby. Pozostała tylko jedna o wielkim zasięgu. Akty zgonu jasno wskazują, co to za choroba. To COVID. Tak twierdzą. O co więc w tym chodzi? Oto kolejny artykuł z The New York Times, również ze stycznia 2022 roku. Postępowanie w przypadku COVID-19. Czołowy izraelski immunolog wystosował list otwarty. Nadszedł czas, by przyznać się do porażki. To również zaskakuje. Wywołało to spore zamieszanie. Prawda jest taka, że bezpowrotnie zmarnowaliście setki miliardów szekli na publikację zastraszania, na nieskuteczne testy, na destrukcyjne ograniczenia i zaburzyliście porządek życia przez ostatnie 2 lata, powiedział profesor Ehud Kimron w otwartym liście do izraelskiego Ministerstwa Zdrowia. Zauważam, że ten otwarty list był szeroko cytowany także w Europie przez wybitnych naukowców specjalizujących się w wirusologii, którzy ten list odczytywali publicznie. Tak więc, idąc dalej, dowiadujemy się. Historia osądzi histerię. Na koniec prawda zawsze wyjdzie na jaw, a prawda dotycząca polityki koronawirusa zaczyna się ujawniać. Gdy destrukcyjne pomysły upadają jeden po drugim, gdy nic już nie pozostaje prócz powiedzenia ekspertom kierującym pandemią, a nie mówiliśmy wam? 2 lata później uświadomiliście sobie wreszcie, że wirusa dróg oddechowych nie można pokonać, a każda próba walki z nim jest skazana na niepowodzenie. To jest opinia prawdopodobnie najważniejszego immunologa w Izraelu. Została ona poparta także przez inne wysoko postawione osoby. Jaki więc był plan gry? Oraz dlaczego został wdrożony? Aby wprowadzić wielki reset, zmienić sposób naszego myślenia oraz sposób życia. Czy była to zakaźna grypa? Odpowiedź brzmi tak. Czy według tych ekspertów była właściwie leczona? Nie. Mamy tu dowcip rysunkowy z USA, gdzie reporter telewizyjny ogłasza: Omikron, ratujcie się! Tu wielka kula ognia, potem pac, mały kleks. Innymi słowy, media wyolbrzymiają jakąś sprawę w konkretnym celu. Wydaje się, że jest chaos, jednak jest dobrze skoordynowany, o globalnym zasięgu, międzynarodowym. Pokazywaliśmy to wielokrotnie. Pewne serwisy informacyjne nadawały w kółko te same medialne frazesy, to samo na całym świecie. I kolejny artykuł. Pochodzi z 11 stycznia 2022 roku i przedstawia lekarkę, która odkryła wirusa Omikron. Mówi ona: otrzymałam polecenie, by określić go jako groźny wariant. Ta lekarka, jako internista oraz przewodnicząca Południowoafrykańskiego Towarzystwa Medycznego, w taki właśnie sposób zareagowała podczas wywiadu dla australijskiej telewizji Cirrus TV na panikę i totalitarne reguły narzucone z powodu wariantu Omikron, który, jak stwierdziła, jest naprawdę łagodny. Kotsi, która jako pierwsza dostrzegła ten wariant, orzekła, że 99% osób, które uległy zakażeniu, miały wyłącznie łagodne objawy, podobne do przeziębienia czy grypy. Ujawniła również, że była zastraszana przez naukowców, którzy nakłaniali ją, by zataić, że nowy wariant powoduje jedynie łagodne dolegliwości. Przekonywali, by dostosowała swoją wersję. Wtedy powiedziałam, że Omikron jest niegroźny w południowej Afryce, lecz bardzo niebezpieczny w Europie. Byłam zmuszona tak mówić europejskim politykom. Jak zauważasz, Martin, to całkiem ciekawa historyjka. Tak, naprawdę możemy poświadczyć to, co powiedziała. Wariant Omikron był odkryty tutaj, w Afryce Południowej, a restrykcje u nas już były zdjęte.
Our lockdowns and everything was more relaxed here because
bottom line
Więc powstał plan, który został wprowadzony w życie. Teraz, jak daleko zdecydują się go urzeczywistniać? Tym, którzy węszą tu teorię spiskową, chciałbym przypomnieć, że już na wstępie wspominaliśmy, że planują to na 3 lata. Ci niespiskowcy sprzeciwiali się, przekonując, że nie, to będzie jedynie krótki epizod, po czym wrócimy do normalności. Ale czy rzeczywiście powrócimy do normalności, do tego, co było? Nie, nic już nie będzie normalne. Posłuchajmy wywiadu przeprowadzonego z wysokim izraelskim rzecznikiem, by się dowiedzieć, jak się rzeczy mają. Czy to cię zaskoczyło? Jesteś jednym z najbardziej rozpoznawalnych osób wypowiadających się w kwestii szczepionek w Izraelu. Czy oczekiwałeś, że będą lepiej ograniczać rozprzestrzenianie się choroby niż teraz? W tamtym czasie wierzyliśmy, że szczepionki mogą również zapobiegać przekazywaniu wirusa. Dane na to wskazywały. Wierzyliśmy, że szczepionki mogą powstrzymać przenoszenie się wirusa krótko po szczepieniu, lecz nie na długoterminowo. I dlatego, tak, byliśmy zaskoczeni odkryciem, że szczepionki nas nie chronią, nie zapobiegają zakażeniu, nie powodują odporności, której oczekiwaliśmy. Czy z dzisiejszego punktu widzenia paszporty szczepionkowe powinny zostać zlikwidowane, gdyż nie mają już znaczenia w kwestii omikrona? Zgodziłbym się, ale jest coś jeszcze. Spoglądając w przyszłość, potrzebujemy lepszej szczepionki, która by zapobiegła przenoszeniu wirusa. Czy spodziewasz się całkowitego zniesienia paszportów szczepionkowych? Wierzę, że tak będzie. Trzeba zrozumieć, że Green Pass nie jest niezbędny i nie jest to już żadną tajemnicą. Nie ma potrzeby zapobiegania przenoszenia wirusa. Musi być jakiś bodziec, by ludzie się szczepili. Nie zamierzam mówić o kwestiach politycznych dotyczących Green Passu, lecz jest to rzeczywistość. Nasza wiedza z zakresu epidemiologii, immunologii wskazuje, że im bardziej populacja jest wystawiona na działanie patogenu, tym bardziej odporna się staje, gdyż nasz system immunologiczny uczy się odpowiednio reagować. Ale jest tego cena. Istnieje nawet nazwa, której używają. Odporność stadna. O, właśnie. Jeśli miesza się politykę z immunologią czy medycyną, na końcu i tak zostaje polityka. SARS-CoV-13 czy COVID-23, kiedy uderzy ten kolejny? Co by pan zrobił inaczej? Gdyby pan doradzał rządowi izraelskiemu, czy zalecałby pan większą rozwagę w stosowaniu ograniczeń typu lockdown czy ograniczeń transportowych? Tak. Proszę to rozwinąć. Tak, zdecydowanie. To właśnie teraz dzieje się w Izraelu. Nie mamy ograniczeń, odsunęliśmy paszporty covidowe, nie mamy już lockdownu, wszystko jest otwarte, bary, restauracje. Ludzie zachowują się odpowiedzialnie. Niektórzy oczywiście czują się bezbronni i mówią, nie wyjdę, wolę zostać w domu. Myślę, że nauczyliśmy się na błędzie, który popełniliśmy i jest mi z tego powodu ogromnie przykro. Oczywiście popełniliśmy więcej błędów, ale myślę o edukacji. Według mnie edukacji ani szkolnictwa nigdy nie powinniśmy nawet dotykać, nigdy. Nie zamykać szkół, żadnego zdalnego nauczania. Nic takiego. Czy to oznacza, że jest to własny wybór każdego, czy przyjąć szczepienie, aby się chronić, czy też nie? A w takim wypadku, czy powinniśmy zaprzestać wojny kulturowej wobec tak zwanych antyszczepionkowców, którzy z jakiegoś powodu odmawiają szczepionki? Czasami wygląda to na obsesję. Są teraz jakby kozłami ofiarnymi, czarnymi owcami społeczeństwa. Czy teraz, gdy jest omikron, powinniśmy zostawić ich w spokoju? Myślę, że szczepienie jest osobistym wyborem i zawsze tak mówiłem. Wierzę w to. Co więc o tym sądzisz, Martin? To nie jest wypowiedź byle kogo. To szef programu szczepień i doradca rządu. Jak powiedział, polityka jest zawsze górą. Podoba mi się, jak to określił. Mieszając ze sobą naukę i politykę, otrzymujesz politykę. To prawda. I oni wcale nie rezygnują ze szczepionek, po prostu chcą inne. Jeśli ludzie wahają się, czy zaszczepić się z powodu użycia ludzkich zarodków, czy badań na zwierzętach, dlaczego by nie oprzeć procesu wytwarzania na roślinach? Tak więc tu dojdzie do zmiany. Przyjrzyjmy się, co planują. Czy szczepionki oparte na roślinach mogą uratować świat? Naukowcy mówią o ryżu, kukurydzy, ziemniakach czy sałacie, które mogłyby zostać użyte do produkcji przeciwciał. Jest to raczej złożony proces, który bierze początek w zainfekowaniu ich obcym im DNA, materiałem genetycznym, który przeprogramuje je tak, aby przestały robić cokolwiek innego, prócz wytwarzania jednego rekombinowanego białka, które będzie lekarstwem, jakie chcemy. Dla wszystkich tych sceptyków, którzy nie chcą naruszyć praw ochrony ludzkiego embrionu czy praw zwierząt, zaistnieje plan produkcji opierający się na roślinach. A gdyby coś się nie powiodło, a rośliny, które miałyby być użyte do produkcji szczepionki, byłyby normalnie spożywane przez ludzi, czy mogłoby to im zaszkodzić? Zależne jest to od tego, co w nich wytwarzają oraz czy będzie to żywność zmodyfikowana genetycznie, która, jak wiesz, ma cechy normalnie w niej niewystępujące. To możliwe, że będziemy kiedyś spożywać takie rośliny nieświadomie albo nawet całkiem świadomie, tak jak w przypadku GMO. Co intrygujące, oni mówią o ratowaniu gatunku ludzkiego poprzez tego typu działanie. Sądząc na podstawie tego, co obserwowaliśmy, całej paniki i zamieszania, które wywołali, to miało to wpływ na ochronę zdrowia, czy raczej naturalna odporność była górą? W tym filmiku nawet sam szef programu szczepień wspomniał właśnie o tym. Tak. Mamy do czynienia z czymś, o czym ludzie mówią, że nie jest to kwestia moralna, ale wierząc, że Bóg jest stwórcą wszystkiego, należy też wierzyć, że jest On także twórcą naszego układu odpornościowego. To prawda, że coś może pójść nie tak, lecz najlepszą obroną nadal jest Twój wewnętrzny system odpornościowy, Twój osobisty mechanizm radzący sobie z chorobą. Nauka, także świat medyczny, mogą tworzyć środowisko sprzyjające odzyskiwaniu zdrowia, lecz nigdy nie uleczą. Jedynie ciało z wbudowaną w nim zdolnością leczenia może faktycznie leczyć. W pewnym sensie więc ludzie zaczęli odgrywać rolę Boga i pozbywać się Go. Naturalną drogą jest ta, która obejmuje w sobie wszystko, co Bóg zapewnił w pierwszej kolejności. Jest to więc kwestia ideologiczna. To prowadzi nas ku temu, w jaki sposób postrzegamy omawianą kwestię. Tylko wtedy można odrzucić działanie, które naraża Twoje ciało, i samemu można zapewnić mu najlepsze warunki do działania własnego systemu odpornościowego, by walczył dla nas. Czyli to jest wybór? Własny wybór każdego. Tak, to twój wybór. Tak więc, na przykład, gdybym okazał się, dla przykładu jedynie, nie twierdzę tak, ale dla przykładu, gdybym decydował za siebie, że nie chcę konsumować genetycznie modyfikowanego jedzenia ze względu na to, że wierzę, że grzebanie w genetyce nie wzmacnia, ale wyniszcza. To jest moja moralna opinia, że to zabawa w Boga i próbuję się poprawiać coś, czego nie da się poprawić. Czy muszę wtedy być wykluczony ze społeczeństwa, gdyż podjąłem taką decyzję? Będę zmuszany do jedzenia modyfikowanej żywności? Albo gdybym się zdecydował używać jedynie naturalne nasiona? Chciałbym używać w moim ogrodzie nasiona niemanipulowane. Czy byłbym dyskryminowany, bo podjąłem taką decyzję? Nie. Jest to mój osobisty wybór. Posiada on moralny aspekt. Nie możesz powiedzieć, to jest lekarstwo i nie ma to nic wspólnego z moralnością. Nie możesz też powiedzieć, to jest międzynarodowe prawo, więc musimy go teraz przestrzegać. Jeśli jest coś w rozdźwięku z twoim sumieniem, ukształtowanym studiowaniem Słowa Bożego i przekonaniem przez Ducha Świętego, jak ktoś śmie powiedzieć, że jest to prawo międzynarodowe? To niedorzeczne, bo skoro Biblia mówi, że twoje ciało jest świątynią Ducha Świętego i trzeba o nie dbać odpowiednio, to kto ma decydować, jak mam o nie dbać? Rząd czy przywództwo kościelne? Wcale nie. To jest kwestia moralna. Czy im się to podoba, czy nie? A tu mamy odcinek z września 2020 roku. Przypomnijmy, że mamy teraz rok 2022, prawda? Na tamtym etapie były tylko dyskusje. Nie szczepiło się, pamiętajmy o tym. Istnieje kilka serwisów informacyjnych, które relacjonują, czy wymuszanie szczepionki będzie legalne. Przyjrzyjmy się temu. Podczas wyścigu w odkrywaniu szczepionki na koronawirusa pojawia się kilka ważnych pytań. Wiele osób zastanawia się, czy rząd będzie zmuszał do ich przyjęcia, albo czy ci, którzy odmówią zaszczepienia, będą mogli wejść do sklepów, albo czy utracą pracę. Wyobraźcie sobie świat, w którym musielibyście poddać się szczepieniu i udowodnić to, idąc na zakupy, wsiadając do samolotu, czy po prostu idąc do pracy. Według prawa może się tak stać, przekonuje do Fox profesor prawa z Uniwersytetu z San Diego. Szczepienia mogą być wymuszane mniej lub bardziej na Może zostać ograniczony dostęp do szkół, usług czy miejsc pracy, jeśli ludzie nie poddadzą się szczepieniu. Może dojść do tego, że będą musieli zapłacić grzywnę lub nawet zostaną zamknięci w więzieniu. Takie środki zostały wprowadzone w innych krajach, takich jak Francja, ale w Stanach Zjednoczonych jak na razie nie. Sądy stwierdziły, że jeśli wymogi medyczne tego wymagają, to zdrowie publiczne przeważa nad prawem i wolnością jednostki. Profesor Fox twierdzi, że Stany będą musiały zezwolić na zwolnienie od szczepień osób, które wykażą się uzasadnionym ryzykiem medycznym, takim jak ciąża, lecz z innych przyczyn nie. Wyjątki ze względów religijnych czy filozoficzne zostały w dużej mierze odrzucone w imię zdrowia publicznego. Ekspert prawny powiedział, że prywatne firmy mogą zwalniać pracowników, którzy się nie zaszczepili z powodów osobistych czy religijnych. Firmy musiałyby jedynie wykazać, że chodzi o znaczne koszty związane z zatrudnianiem niezaszczepionych pracowników. Czy nie jest to zastanawiające? Poważna kwestia. W takim razie powoli przechodzimy z zagadnienia dotyczącego jedynie zdrowia do kwestii moralnej. Będziemy musieli ustalić, jak bardzo jest to inwazyjne z moralnego punktu widzenia. A także kto o tym decyduje, czy jest to moralne, czy nie. Tak, kto za tym stoi? Jeśli mówią, że jest to moralne, wtedy muszą to czynić dla wspólnego dobra, jak usłyszeliśmy. I kim są ci oni? Ten profesor prawa powiedział, że wspólne dobro przeważa nad osobistą wolnością. Tak jest. Martin, czy to się urzeczywistniło? Niestety tak. Była więc to teoria spiskowa, czy prawda? Oczywiście prawda. I będę bronił tego, co wtedy powiedzieliśmy. Ja także. Od początku wiedzieliśmy, że tak będzie. Ludzie jednak zarzucali nam, że siejemy panikę. Gazety występowały przeciwko nam. Tak było, a dziś jest to powszechna wiedza. Wróćmy do stycznia 2022 roku. Novak Djokovic do deportacji z Australii po odmowie otrzymania wizy. To człowiek mający bardzo silne przekonania co do diety i tego, co pozwoli wprowadzić do organizmu, a czego nie pozwoli. Ze względu na swoje przekonania został ukarany przez rząd australijski, który ustanowił drakońskie zasady, które według mnie przypominają, co się działo w Europie. To zbyt grząski teren, aby po nim chodzić. Jednak od samego początku twierdziliśmy, że to, co się tam stało, jest całkowicie zgodne ze sposobem myślenia jezuitów. To jakby poligon doświadczalny. Zgadza się, poligon doświadczalny. Tak więc, czy istnieje w tym aspekt religijny? Zdecydowanie tak. Lecz ludzie tego nie dostrzegają. Patrzą na to wyłącznie przez świecki świat i świat medyczny. Mają nadzieję na polepszenie sytuacji. A gdy nieco się uspokaja, wtedy mówią, widzicie, mówiliśmy wam, będzie dobrze. Ale nie rozumieją, jaki ma to wpływ na zmiany zachodzące w świecie. Tak właśnie to działa. Jeśli zostało to zaplanowane, a my przecież widzimy istnienie procedur, według których zdarzenia się toczyły, stąd wnioskujemy, że było to zaplanowane. Dlaczego planowano zmienić społeczeństwo? Nie tylko po to, by je zirytować. Znaleźliśmy się w punkcie, w którym pewne rzeczy stały się obowiązkowe i gdzie wolność osobista została podkopana, a osobiste wybory są podważane lub jest się zmuszanym do działań wbrew własnym wyborom. Wskazuje to na jakiś plan, według którego dokądś zmierzamy. Gdy dochodzi do zbytniego napięcia, następuje poluzowanie, a potem ten plan pojawia się z powrotem, po czym znowu poluzowanie i czekanie, aż ludzie przywykną do zmian. Kiedy już przywykną, wtedy przechodzi się do kolejnego etapu, jak z tą żabą w gorącej wodzie. Wystarczy powoli podgrzewać wodę, więc jak bardzo drakońscy się stali? Teraz wchodzą do restauracji i zamykają tych, którzy nie mają certyfikatu szczepień. A właśnie usłyszeliśmy od wiodącego immunologa, że jest to bezsensowne działanie, którego powinno się zaniechać. Przyjrzyjmy się jeszcze jednemu ujęciu. Te kobiety aresztowali w australijskiej kawiarni, bo nie udowodniła swojego statusu szczepień. Nie możesz jej aresztować. Chętnie podała swoje nazwisko i adres, ale nie status szczepień. Dlaczego ją aresztujecie? Dlaczego jest aresztowana? To absurd. Tego mężczyznę policja zatrzymała, bo się opalał. Tak jak powiedziałem wcześniej, opalanie się nie jest wystarczającym powodem do przebywania na zewnątrz. Proszę o okazanie dowodu tożsamości, bo zostało popełnione wykroczenie. Okazanie dokumentu jest w tej sytuacji niezbędne. Będziemy to dalej wyjaśniać. A więc opalanie się nie jest wystarczającym powodem do przebywania na zewnątrz. Czy pan myśli tak samo jak kolega? Tak, zgadzam się z tym, że zagraża pan zdrowiu publicznemu, a więc wierzymy, że zdrowie publiczne stoi ponad prawem. Nie chcemy się kłócić ani z panem walczyć. Postępujemy zgodnie z wytycznymi ochrony zdrowia publicznego. Można przebywać na zewnątrz tylko z ważnego powodu. Jesteśmy w epicentrum rozwoju wirusa i niestety musimy to egzekwować. Leżenie na plaży i opalanie się nie jest wystarczającym powodem, by wychodzić na zewnątrz. Będziemy musieli wyjaśnić, czy doszło do popełnienia wykroczenia. Według świadków tę dziewczynę w Australii aresztowano za nienoszenie maski. Moją siostrę aresztują za robienie zakupów bez maski, a wokół są ludzie bez masek, za to, że nie miała maski. Popatrzcie sami. Nie można zaprzeczyć, że stosowane metody są wręcz drakońskie. To wygląda jak kadr filmu. Tak, z filmu science fiction. Ale w Anglii właśnie ogłoszono, że już nie trzeba nosić maseczek. Od samego początku pojawiały się liczne głosy powołujące się na setki badań klinicznych, opisujących negatywne skutki noszenia masek i ani jednego powodu, by je zakładać. Te wszystkie wydarzenia miały miejsce w przeszłości. Odnaleźliśmy je w historii. Oto artykuł pochodzący z Vision News. Paszporty zdrowia były używane wcześniej przez nazistowskie Niemcy, aby zapewnić ludziom bezpieczeństwo. paszporty zdrowia. Przymuszano też ludzi do zakładania masek. To coś, co pojawiało się w historii. Można o tym przeczytać również w historii starożytnej. Niewolnicy byli zmuszani do noszenia masek. Tak pomniejszano oddziaływanie tożsamości. Czy są w tym jakieś korzyści zdrowotne? Żadnych. Kim są ci, którzy propagują tak zwane korzyści zdrowotne? Ci, którzy są odpowiedzialni za wdrażanie zasad i rozporządzeń. Urzędnicy CDC, Fauci. Pokazaliśmy ich powiązania z jezuitami i nie mamy się czego wstydzić. Wszyscy, dyrektor NIH i tak dalej. Jest to coś, co robiono w przeszłości i jest to sposób sprawdzenia posłuszeństwa populacji. Najpierw na poziomie krajowym, potem globalnie. I kolejny artykuł, tym razem z niemieckiego Economic News. Amerykańska organizacja FDA dostarcza pierwszych danych o skutkach ubocznych szczepionki Pfizer. Chcą oni opublikować obszerne dokumenty, na których opiera się zatwierdzenie szczepionki Pfizera dopiero w 2076 roku. Zatrzymajmy się na chwilę. W jaki sposób działają ich umysły? Chcą to zataić aż do 2076 roku. Co ci to mówi? Zwyczajnie, że ktoś chce coś ukryć. Tak, potrzebują przynajmniej 50 lat, by rozwiązać ich problemy. Ci, którzy mieliby coś do powiedzenia, umrą wtedy. Tak. Inaczej mówiąc, chcą przez to otwarcie powiedzieć, zrobimy, co będziemy chcieli i nie pozwolimy, aby ktoś z tego pokolenia nam przeszkadzał. Tak, nas nikt nie powstrzyma. Nikt nie powstrzyma. To najbardziej pogardliwe stwierdzenie, jakie można sobie wyobrazić. Boję się, że jeśli wygłaszają takie oświadczenia, to mają ukryty motyw oraz jakiś chytry plan. Zgodnie ze stanem na dzisiaj, FDA dostarczy pełną dokumentację dopiero za 55 lat. Do tego czasu większość ludzi, którzy mieli z tym do czynienia, po prostu umrze. Cała pamięć o tym zniknie. Agencja uzasadnia, że najpierw należy dokonać weryfikacji dokumentacji, aby usunąć poufne informacje firmy Pfizer lub BioNTech wraz z tajemnicami handlowymi i danymi osobowymi pacjentów biorących udział w badaniach klinicznych. Informacje, które otrzymujemy od pacjentów biorących udział w badaniach, są rzeczywiście przerażające i ludzie mówią, że jest to spiskowa teoria. Ale przecież ci, którzy są zaangażowani w to śledztwo, to są wybitni lekarze, naukowcy i prawnicy. Chcą więc zamieść je pod dywan na całe pokolenie? To zadziwiające, że za każdym razem, gdy pojawiają się ważne kwestie, zdobycie dokumentów zajmuje długie lata. Weźmy pod uwagę chociażby zabójstwo Kennedy'ego. Nadal nie mamy wglądu do wielu dokumentów. Albo dokumentacja NASA dotycząca UFO. To potworne, że mogą zatajać informacje, ale gdy ktoś coś ujawni, jak WikiLeaks, po prostu usuną go z przestrzeni publicznej i wpakują do więzienia na resztę życia. Powiedzmy wprost. Źle się dzieje w państwie duńskim. To porzekadło. Zostawmy w spokoju biedną Danię. Spójrzmy na to, co wydarzyło się na świecie. Ilu wybitnych ludzi zniknęło czy zginęło w tajemniczy sposób, a większość ze zmarłych zaliczono do ofiar covidowych lub zostali po prostu zamordowani. Bo najzwyczajniej byli po przeciwnej stronie. To ciekawe, że nad głowami tych, którzy sprzeciwili się ogólnej narracji, wisi miecz Damoklesa. Wybitni lekarze, którzy zmarli. dr Domenico Biscardi z Włoch, dr Giuseppe Danno z Włoch, dr Andrea Noack z Austrii, czy dr Raymond Obonswin z USA. Wszyscy oni zmarli. Jest ich więcej. John Magufuli, prezydent Tanzanii. Ci ludzie stali w opozycji do prowadzących. Hamad Bakayoko, premier Wybrzeża Kości Słoniowej. Ambrose Dlamini, premier Eswatini. I Pierre Nkurunziza, prezydent Burundi. Wszyscy zmarli. A inni zostali zamordowani, tak jak prezydent Haiti, lub organizowano zamachy na ich życie, tak jak na prezydenta Madagaskaru. To zdumiewające. To, co mnie smuci, to to, że ci ludzie, ci wybitni lekarze, nie powinni byli zniknąć. Na przykład Gary Mullis, który też niedawno niespodziewanie zmarł. Ci ludzie byli całkowicie zdrowi i bardzo popularni i po prostu zniknęli. I nikt ani słowem nie wspomina o tym. Dr Raymond Obonswin był adwentystą Dnia Siódmego. Był znanym na świecie naukowcem w dziedzinie immunologii. Miał ogromną wiedzę, którą mógł się dzielić. Był całkiem szczery. Był w bardzo dobrej kondycji fizycznej, prowadził naprawdę zdrowy styl życia i był młodszy ode mnie. Był zaangażowany w to wielkie śledztwo, które teraz przebiega, a także sprawy sądowe, na przykład z Rainerem Fulmich. Prowadził żywe polemiki z wysoko postawionymi przedstawicielami władzy związanymi z COVID-em. W ciągu zaledwie jednego tygodnia od dostarczenia bardzo ważnej dokumentacji zmarł. Ogłoszono, że przyczyną był COVID. Zastanawiające, że nie zezwolono na przeprowadzenie sekcji zwłok. Nie dopuszczono żadnych analiz. A objawy miał zgoła inne. Martin? Nie zamierzam brzmieć spiskowo, lecz w mojej prywatnej opinii pewnego dnia przypnął mu złoty medal do szaty sprawiedliwości za wytrwanie w czymś, co uważał za swój moralny obowiązek. To samo dotyczy każdego, kto wykazał się odwagą w mówieniu prawdy. Przyjrzyjmy się niektórym dowodom, o których wspominał Raymond, a które są także wykorzystywane w głośnych procesach sądowych odzwierciedlających procesy norymberskie. Przekonujące dowody na zaplanowaną redukcję populacji. Dochodzenie do śmiertelnych wyników. Były wiceprezes Pfizera, dr Mike Eden, stwierdza, że dane pochodzące z VAERS wykazują, że zaledwie 5% partii szczepionek związanych jest ze śmiertelnością. To interesujące sprawozdanie. Zaledwie w 5% całej akcji szczepień odpowiada za wiele, wiele niepożądanych reakcji i zgonów. Rodzi się zatem pytanie, czy niektóre serie szczepionek są tylko placebo? To byłyby iście diaboliczne działania. Nie mieści się to w głowie. Przyjrzyjmy się dowodom. Te zgony nie zdarzają się przypadkowo. Pomiędzy każdą śmiertelną serią szczepionki panuje okres wyciszenia, którego wyraźnym celem jest ustalenie linii odniesienia. Ponadto zauważył on, że firmy farmaceutyczne działają w ustalonej kolejności, aby nie wchodzić sobie w drogę podczas podawania poszczególnych śmiertelnych serii. Podczas gdy firma A wdraża śmiercionośne serie, wtedy firma B i C wdraża jedynie serie nieszkodliwe. Jest całkowicie niemożliwe, aby to był przypadek i stanowi to niezaprzeczalny dowód zorganizowanego morderstwa. Te słowa budzą przerażenie. Wypowiedziane przez byłego wiceprezesa Pfizera. To wstrząsające. I oczywiście świat będzie zdania, że to teoria spiskowa, że to nieprawda. Ale z kim mamy tutaj do czynienia? Nie jest to jakiś bezdomny z ulicy. Jak oni to obliczą? W jaki sposób? To byłoby coś więcej niż tylko ustalenie linii odniesienia. To byłoby skoordynowane działanie w celu ustalenia, jak wiele mogą wprowadzić przy jednoczesnym zachowaniu publicznego spokoju. Mówiąc inaczej, jeśli 90% populacji nie będzie miało ciężkich reakcji poszczepiennych, wtedy są gotowi przypisać wszystkim pozostałym jakąś formę medialnego szumu. Nie jest to interesujące dla mediów. To przypomina sytuację przed II wojną światową. Jestem przekonany, że żyjąc w tamtych czasach w Niemczech lub krajach obok, ktokolwiek, ten, kto mówił, że naziści są źli, był uznawany za zwolennika teorii spiskowych. Ale czas pokazał, kto miał rację. To bardzo poważne oskarżenie. Może to wyjaśnić, dlaczego ludziom, którzy się w to zagłębiają, zostają przylepione etykiety. Dlaczego te kontrolujące działania są prowadzone na tak dużą skalę? Mamy tu dowód na to, że prowadzili takie działania. Mamy tutaj bardzo ważny wykres. Niepożądane działania, w tym śmierć, z 9500 partii szczepionek Pfizera w USA w 2021 roku. Toksyczność nie jest przypadkowa, ale kolejno łączy się w skupiska. Toksyczność wzrasta, osiąga wartości szczytowe i z upływem czasu zmniejsza się liniowo. Tu na dole mamy linię odniesienia, a powyżej widzimy wartości szczytowe. Pogrupowane. Te oznaczają zgony. Tak, to wykres zgonów i reakcji niepożądanych. Tu mamy jedno skupisko, tu większe skupisko i okres wyciszenia pomiędzy. Potem kolejne skupisko i następne, jeszcze jedno. To bardzo dziwne. Nie jest to coś, czego by się oczekiwało. Czy to dociekliwość szefa Pfizera, czy może były też inne dochodzenia w tej sprawie? Prześledźmy informacje, które zebrał Rainer Fulmich, jednocześnie je omawiając. Zobaczmy, co mają do powiedzenia w tej sprawie Rainer Fulmich, Wolfgang Wodarg. Nie zapominajmy o tym, że są to znane międzynarodowe procesy sądowe. Jeśli przyjrzysz się całościowym dowodom, jest ich więcej niż potrzeba. Jednakże niedawna prezentacja, którą na pewno już znasz, opracowana przez doktora Mike'a Yedona, dokładnie pokazuje, w jaki sposób wykorzystują oni różne serie produkcyjne, aby przeprowadzić eksperyment w ramach eksperymentu, próbując, jaka dawka potrzebna jest, by, tak to wygląda, by ludzi pozbawić życia lub okaleczyć. Nie jest prawdą, że każda szczepionka ma ten sam skład. Posiadamy bardzo solidne dowody na to, że różne serie są inaczej produkowane i dają różne efekty. Widać tutaj 9500 różnych serii, a na linii bazowej w tym miejscu widać, że nic się nie dzieje. Ale w niektórych seriach widzisz, że coś się dzieje i tu jest właśnie toksyczność, wyrażona przypadkami śmiertelnymi. W niektórych toksyczność jest aż 3000 razy większa niż na linii bazowej. Są też partie toksyczne 2500 razy bardziej w porównaniu do linii bazowej. Pomiędzy tymi grupami śmiertelnych przypadków jest okres wyciszenia. Nic się nie dzieje. Widzimy linię odniesienia i najważniejsze jest, a to jest jasne, że niektóre partie są, a przynajmniej wydają się być nieszkodliwe. Być może zawierają roztwór fizjologiczny, tego nie wiemy. Ale nie wszystkie. Do tego właśnie doszedł Mike Leedon. Istnieje jedna szansa na 200, że otrzymasz toksyczny zastrzyk. Jedna na 200. Streśćmy to teraz. Jeśli jest to prawda, wtedy istnieje bardzo wyraźny plan osiągnięcia określonego celu. Teraz luzują i mówią, wycofajmy obostrzenia. Ja w tym samym czasie obejrzałem inne wideo, w którym poruszono niezwykle ciekawe zagadnienie. Mogą w tej chwili wycofać wszelkie obostrzenia sanitarne, gdyż w międzyczasie zostały one zatwierdzone jako powszechne wytyczne zdrowotne dla poszczególnych narodów. Niepotrzebne są im obostrzenia, bo mają już umocowanie w prawie o ochronie zdrowia na poziomie państw. Wydaje się, że obostrzenia są zdejmowane, lecz tak nie jest. Wolność osobista i wolność wyboru zostały całkowicie ograniczone, nawet gdyby nastąpił powrót do normalności. Tylko udają powrót do normalności, ale nie będzie już powrotu do normalności. Nie tylko to. Będą to nasilać w kolejnych katastrofach. Ci z nas, którzy chcą krytykować, powinni przypomnieć sobie, co mówiliśmy prawie 3 lata temu i porównać z tym, co jest dzisiaj. A my teraz stanowczo twierdzimy, że kolejne wydarzenia będą jeszcze gorsze. Nie znamy jeszcze scenariuszy, prócz jednego z nich. Połączą pandemię ze zmianami klimatu. Więc w planie klimatycznym będą kolejne katastrofy naturalne. Widzimy zjawiska zachodzące w USA. Dziwne światła przecinające niebo, pożary, jakich nie było w przeszłości, wiatry o sile, jakiej wcześniej nie notowano, wybuchy wulkanów i tak dalej. Zmierzamy ku największej katastrofie. Słyszymy też o wojnach i zagrożeniach wojną. Wojska gromadzące się na granicy z Ukrainą, prawdopodobny konflikt z Tajwanem, sojusz Rosji z Chinami, sprzeciw NATO. To wszystko zostało już przepowiedziane w duchu proroctwa. Teraz możemy oczekiwać tak wielkiej eskalacji zdarzeń, jakiej ludzkość jeszcze nie widziała, gdyż na to wszystko wskazują proroctwa biblijne. Gdybyś chciał przymykać oczy, to jakbyś spóźnił się na pociąg. Przywódcy religijni, którzy próbują przymykać oczy, spóźniają się, a pociąg odjeżdża wraz z możliwością przedstawienia ostatecznego ostrzeżenia ludzkości. To takie ważne. To pierwszorzędna możliwość głoszenia Ewangelii każdemu, a my ją tracimy, uważając, że to zwyczajny problem. Potem wrócimy do normalności. Pandemia powiązana ze zmianami klimatu. Mówiliśmy o tym, a teraz tak się dzieje. Popatrzmy, o czym mówiliśmy w lipcu 2020 roku. Związki COVID-19 z kryzysem klimatycznym są jasne. Dla mnie osobiście są tak przejrzyste, jak błoto. Gdzie te powiązania? Chyba, że wierzysz, że to szał natury, jak to powiedział papież. Oni chcą, abyś uwierzył, że istnieje taki związek, aby mogli spokojnie przejść z jednej kwestii do następnej. Jedna strona opowiada się za tym, że musimy osuszyć bagna i resetować, a druga mówi, że filozofia bagna stanowi reset. Potrzebny nam reset. Obie strony chcą resetu, więc będzie reset, który nas dotknie. Pozytywny czy negatywny? Według Biblii? Negatywny dla ludzi przestrzegających Bożych przykazań. Kryzys spowodowany COVID-19 pokazał, że obecne stare systemy nie nadają się na XXI wiek. W tym historycznym momencie chodzi nie tylko o walkę z groźnym wirusem, ale też o przekształcenie systemów dla ery po koronie. Pandemia COVID-19 powoduje niezmierne ludzkie cierpienie i trudności ekonomiczne. Mikroskopijny wirus zatrzymał całe państwa i ich ekonomię. Tym sposobem wyeksponował kruchość naszego świata. Ale ta kruchość to nie tylko systemy opieki zdrowotnej, zmiany klimatu, utrzymujący się poziom nierówności czy bezprawie panujące w cyberprzestrzeni, to wszystko są znaki ostrzegawcze, na które musimy zwracać uwagę. Wielki reset jest przyjmowany z zadowoleniem i oznacza to, że ludzka tragedia spowoduje przebudzenie. Jak słusznie powiedziałeś, niezbędne jest, byśmy przebudowali, przeprojektowali, ożywili i zrównoważyli nasz świat na nowo. Nie ma więc innej możliwości prócz sprostania oczekiwaniom, które stworzyliśmy. I zrobimy to. Dziękuję za przyłączenie się do tej ważnej, wspaniałej inicjatywy wdrożenia Wielkiego Resetu. Wiele rzeczy, o których ci ludzie mówią, jest w całkowitej opozycji do tego, co mówi druga strona. Mimo to będą walczyć o to każdą komórką swego ciała. Widzimy, że ci nastawieni religijnie nie wierzą w te szczepionki na COVID, mówiąc, że według nich to jest próba zmniejszenia światowej populacji i nie będzie się im niczego narzucać ani odbierać ich wolności. Mamy tu znowu starcie północy z południem. Ludzie oczekują Zbawiciela, by ich z tego wyzwolił. Tak jest, wypatrują Zbawiciela, by uwolnił ich z Królestwa Południa. Nadają mu nawet imię, QAnon. QAnon będzie Zbawicielem. Albo że QAnon to anonimowa grupa ludzi. Mamy tu Q. Kto jest królem Manoa? Kto to jest Q? Czy są to prawdziwi ludzie? Mówiliśmy już o nich wcześniej. To nie ma znaczenia, to zupełnie nieistotne. Należy zastosować filtr i wszystko musi być z nim w harmonii. Tym filtrem jest Biblia. Dokąd więc zmierzamy? Zmierzamy do syntezy. W końcu wszystkie narody, wszystkie ideologie muszą stanąć w opozycji do ludu Bożego. Do tego zmierzamy. Dlatego nie wolno nam stanąć po żadnej ze stron. Gdyby król północy, o którym wiemy z Biblii, że z czasem przejmie króla południa, jeśli bagno będzie osuszone, będzie radość, bo będzie to znaczyć, że król północy ma przewagę nad królem południa. Król północy jednak jest wrogo nastawiony do ludu Bożego. Właśnie. Czy więc możesz wybrać stronę? Nie, ale jeśli nie rozumiesz proroctw biblijnych, będziesz wciągnięty w jedną ideologię albo w drugą. Jak słyszałeś, powiedzieliśmy to w 2020 roku. Teraz kryzys COVID-u, który najwyraźniej rozpoczął ten podział, musi odejść na dalszy plan i zostać zastąpiony innym kryzysem, klimatycznym, aby ci, którzy sprzeciwiali się jednemu, wsiedli na pokład dzięki temu drugiemu. Mają uchwalone ustawy, których potrzebują i są gotowi robić, co chcą. Dlatego sporządzili świetny plan przygotowania do syntezy. Tak jak powiedziałeś, nie ma znaczenia, kto temu przewodzi, czy lewica, czy prawica, czy jeszcze ktoś. Powróćmy do historii. Kto zainicjował całą sprawę ze szczepionkami? Donald Trump? Kto ją rozdmuchał? Joe Biden? Oto gra, w którą grają. Teraz jest podział w społeczeństwie. Zmieńmy więc wroga, zmieńmy plan działania. Wszyscy mają to widzieć. Czy ludzie mają narzędzia do powodowania katastrof? Tak. Jeszcze jakie? Co mówił ten człowiek o poszukiwaniu ropy naftowej? Powiedział, że jeśli bombardujesz ziemię mocą 30 watt, wtedy widać, gdzie znajdują się wszystkie warstwy ropy. Ale gdy skierujesz tam setki, tysiące albo miliony watów, doprowadzisz do trzęsienia ziemi, do katastrof, do czego tylko chcesz. Jak widać, mamy możliwość manipulacji. Jak sprawdzić, na ile coś jest prawdą, a na ile nie jest? I jeszcze raz, to nie ma znaczenia. Jaki będzie tego skutek? To jest pytanie. Przejdźmy do zmian klimatu. Gdy się zacznie badać to zagadnienie, wkracza się do środowiska Laudato Si. I teraz? Kto za tym wszystkim stoi, Martin? Pierwsze zwierzę z Księgi Objawienia.
Aha.
Czy nie jest to niezwykłe, że właśnie w tej chwili, gdy o tym rozmawiamy, papiestwo gromadzi wszystkie związki zawodowe celem omówienia pełnego wdrożenia zawartości Laudato Si? To żadna niespodzianka. Czy to nie jest zaskoczenie? Nie. Czy prawo niedzielne znajduje się nadal w tym dokumencie? Tak. A czy związki zawodowe nie wypowiedziały się już, że chcą wolnej niedzieli? Tak. Czy będzie to związane z nieszczęściami, pogłoskami o wojnie i klęskach żywiołowych? W 100%. Czy wszystko się zgadza? Jest na swoim miejscu. Czy to biblijne? Przeczytaj w Biblii. Dlaczego więc ludzie chcą nadać temu charakter polityczny? Ponieważ oczyszczają ziemię. Gdy chodzi o Klausa Schwaba, to nie wiem, czy mogę zareagować inaczej niż uśmiechem. Odgrywają rolę dobrego policjanta i złego policjanta. Klaus Schwab najwidoczniej odgrywa rolę tego drugiego. Czy to tylko przestarzały lider Światowego Forum Ekonomicznego, czy jednak ma wpływy? Przyjrzyjmy się temu. Młodzi światowi liderzy Schwaba, inkubator Wielkiego Resetu. Jak doszło do tego, że ponad 190 światowych rządów walczyło z pandemią COVID-19 prawie dokładnie w ten sam sposób? Z lockdownem, obowiązkiem noszenia masek, świadectwami szczepień, które są teraz powszechną oczywistością? Odpowiedź znajdziemy w szkole młodych liderów światowych. W 1992 roku Schwab założył równoległą instytucję Globalni Liderzy dla Szkoły Jutra, która została zmieniona na Młodych Światowych Liderów w 2004 roku. Teraz sprawdźmy, kto do niej uczęszczał. Uczestnicy muszą ubiegać się o przyjęcie do niej, a następnie są poddawani rygorystycznemu procesowi selekcji. Członkowie pierwszej klasy z 1992 roku stali się ważnymi osobistościami świata politycznego. Mowa o Angeli Merkel, Nicolas Sarkozy, Tony Blair, Gavin Newsom, Peter Buttigieg, Emmanuel Macron, Jeff Bezos, Bill Gates. Czy to nie interesujące? Myślę, że to więcej niż interesujące i więcej niż zbieg okoliczności. To nie jest teoria spiskowa, to fakt. To rzeczywistość, którą można sprawdzić. Są to ci, którzy teraz dyktują warunki. Czy więc zakres ich wpływów jest mały czy wielki? Ogromny i wskazuje na to, o czym zawsze mówiliśmy, że wszystko jest ze sobą powiązane. I sposób, w jaki rządzą. Jeśli wszystko, o czym wcześniej rozmawialiśmy, okazuje się prawdą, to mamy już końcówkę gry. Tak musi być. To zakończenie gry. Skąd wiemy, że tak jest? Oto ciekawy filmik, w którym jeden z holenderskich parlamentarzystów stawia zarzut premierowi. i wydaje mi się, że dobrze sobie radzi. Posłuchajmy. Jednym z globalistów jest Klaus Schwab, założyciel i prezes Światowego Forum Ekonomicznego. Napisał on książkę o przyciągającym tytule COVID-19 – Wielki Reset. Moje pytanie do byłego premiera brzmi, jak ocenia zawartość tej książki? Panie premierze, niestety nie znam tej książki, ale zachęcam pana, by za bardzo nie zagłębiał się w taką spiskową tematykę. Ja też oglądam YouTube i uważam, że jest to wyjaśniane w niezwykły sposób, że nie doszło do 11 września i że było inaczej. Ładnie to wyjaśniają, ale to nadal teorie spiskowe. Panie pośle? Zdziwiło mnie, że na pierwsze pytanie, jakie zadałem, została dana kłamliwa odpowiedź. Mam tutaj list z 26 listopada 2020 roku, w którym to pan Rudd pisze do pana Klausa Schwaba, dziękując mu za przesłanie książki, którą nazywa pełną nadziei analizą na lepszą przyszłość. Czy pan Rudd mógłby uporządkować wspomnienia? To przecież ledwie 6 miesięcy temu. Nie wiem, jak długo wspomnienia pozostają aktywne, ale z pewnością jest jeszcze możliwe dokopanie się do nich, aby udzielić odpowiedzi na moje pytanie. Proszę o odpowiedź, tym razem prawdziwą. Prawda jest taka, że list, który trzymasz w ręku, jest grzecznościowy. Chcę powiedzieć, że chociaż się nie przeczytało książki od deski do deski, to należy udzielić uprzejmej odpowiedzi nadawcy. Dobrze, więc pan premier mówi, że nie udzielił mi kłamliwej odpowiedzi, tylko panu Klausowi Schwabowi. Pozwólcie, że zadam pytanie bezpośrednio. Pan Klaus Schwab argumentuje w tej książce, by zresetować nasz świat i zastąpić go narodową demokracją parlamentarną z globalną technokracją, jak również skończyć z własnością prywatną. Tak więc pan Rudd najwyraźniej nawet nie jest świadomy, że nazwał treść książki nadzieją na lepszą przyszłość? Panie Rudd, jak to możliwe, by zawrzeć tak cenną opinię odnośnie książki z neokomunistycznym przesłaniem bez uprzedniego przeczytania jej? Dziękuję, panie premierze. Klaus Schwab jest także założycielem Światowego Forum Ekonomicznego. Ten człowiek spędził całe swoje życie na łączeniu sektora prywatnego, politycznego, NGO w celu stworzenia dialogu o tym, jak ten świat ruszyć do przodu. Szanuję go niezmiernie, nawet gdy nie ze wszystkim się zgadzam. Czytałem inną jego książkę o czwartej rewolucji przemysłowej i bardzo mi się podobała, w odróżnieniu od tej. Osobiście mam dużo szacunku do profesora Klausa Schwaba i jego pracy w Światowym Forum Ekonomicznym, które jest wspaniałą platformą spotkań, gdzie też wiele młodych osób otrzymuje szansę na zmierzenie się z kwestiami klimatycznymi i zmianami środowiskowymi, a także energetycznymi, w tym ze sposobami dobrej organizacji tego w przyszłości. Dyskusje są otwarte dla każdego, tak więc nie ma potrzeby poddawać wątpliwość intencji pana Klausa Schwaba. To oszałamiające, gdy premier rozpoczyna przemowę od określenia, że są to teorie spiskowe, po czym przechodzi do wyrażania swojego uznania dla Klausa Schwaba za to, czego dokonał dla Światowego Forum Ekonomicznego. I niefortunnie na sam koniec, nie w tym fragmencie, ale w całości wideo, wyraźnie powiedział, że pan Schwab będzie tego słuchał i będzie wiedział, co miał na myśli. Zabawne jest to, że został przyłapany z przysłowiową ręką w słoiku z ciastkami i próbował się z tego tłumaczyć. Najpierw kłamał na temat samej książki, potem został przyłapany na okłamaniu Klausa Schwaba, że wcześniej mówił prawdę. Po czym natychmiast zmienił temat, wymieniając zasługi Klausa Schwaba. Tak wygląda świat polityki. Z tego powodu nie możemy opowiedzieć się po którejkolwiek ze stron. Ludzie muszą zrozumieć, że zmierzamy drogą nakreśloną przez wypełniające się proroctwa biblijne. Nawet ci, którzy są w naszych szeregach, i chcą powiedzieć: widzicie, to tylko chwilowa przeszkoda? Doczekają się przytłaczającej niespodzianki. Ci w naszych własnych szeregach, którzy chcą mieć zjednoczony Kościół i państwo, powinni zacząć dostrzegać sygnały ostrzegawcze. Powróćmy do przeszłości, do dnia 3 września 2020 roku, kiedy to pokazaliśmy ten film. To ciekawe, w jaki sposób sytuacje ulegają zmianom. Gdy tylko przyjmiesz szczepionkę przeciw koronie, mówili nam, wszystko będzie dobrze, ale teraz zmienili zdanie. To już nie jest prawda. Według najnowszych doniesień z WHO, szczepienie, nawet gdy je przyjmiemy, to nie wystarczy. To się nigdy nie skończy. Można je przyjąć lub być przymuszonym do tego, ale ciągle jest się w pułapce. WHO informuje, że nie jest celem wynalezienie szczepionki. Celem jest przeorganizowanie społeczeństwa. Cytat. Nie wrócimy, nie możemy wrócić do tego, co było. To cytat pochodzący wprost od lidera WHO, doktora Tedrosa, który tak naprawdę nawet nie jest doktorem. COVID-19 nie jest kryzysem zdrowia publicznego, nie jest już nawet wirusem. Według Tedrosa, w rzeczy samej COVID-19, co może dziwić, dotyczy globalnego ocieplenia. Jak to opisuje? COVID-19 dostarczył bodźca do przyspieszenia działań w odpowiedzi na zmiany klimatu. Bill Gates zgodził się z tym. W tym samym miesiącu, ale wcześniej, zamieścił na własnej stronie opracowanie, którego prawdopodobnie nie widzieliście. Argumentował w nim, że z pandemii należy wyciągnąć lekcję, iż pozostali będą musieli poświęcić jeszcze więcej, by uratować Ziemię przed ociepleniem. W uwagach pod kreską CDC zaznaczyło, że naukowcom brakuje dowodów na to, że maski przynoszą jakąkolwiek ochronę przed koronawirusem. Jakąkolwiek. Przedstawiciele służby zdrowia podczas badań nad rozprzestrzenianiem się wirusa mają według propozycji CDC nie brać pod uwagę tego, czy ludzie noszą maski. Innymi słowy, noszenie maski może być całkowicie nieistotne w kwestii przenoszenia się wirusa. Co? To znaczy, że nadal brak dowodów skuteczności masek przeciw COVID-19. To jasny wniosek wysunięty przez CDC. To nie jest tylko coś, o czym tweetował Trump. Zostało to oficjalnie wyjawione przez CDC. To wygląda jak film sensacyjny. Dlaczego nie znalazło się na pierwszej stronie New York Timesa? Dlaczego wszystkie media i przywódcy USA to ignorują? Maski są obowiązkowe, nakazane. Kiedy indziej znowu Joe Biden oznajmił, że jeśli wygra wybory, to maski będą wymagane, nawet gdy jesteście sami. O co tu chodzi? Dobrze wiecie, o co chodzi. Strach działa. Im bardziej się boimy, tym chętniej przyjmujemy restrykcje. Taka jest ludzka natura. Im bardziej odseparujemy się od rodziny i przyjaciół, tym większy wpływ będzie można na nas wywierać. Podsumowując, czy nie jest to pomost? Tak myślę. Tak, to pomost do następnego aktu tej wielkiej sztuki. Niezależnie od tego, czy ludzie zechcą uwierzyć, czy też nie, system religijny jest w centrum wydarzeń. Mamy tu wojnę pomiędzy Bogiem a Jego arcywrogiem i Jego przedstawicielami. Mimochodem, przywódca jezuitów jest nazywany generałem, co oznacza, że jest częścią armii. Mówiliśmy to w 2020 roku. Martin, czy zamierzasz teraz odwołać to jako jakąś teorię spiskową? Tu stoję i nie mogę inaczej. A więc wyraźniej niż wcześniej powtórzmy. To jest pomost. W niektórych przypadkach był to pomost. W większości przypadków mógł to być pomost. A następny akt tej wielkiej sztuki jest planowany właśnie teraz. Z rolą dla wszystkich przedstawicieli związków zawodowych, którzy w Watykanie właśnie otrzymują instrukcje i rozkazy do wymarszu. Teraz jest czas na wprowadzanie Laudato Si. Mówiliśmy, że tak będzie. Liderzy świata zgromadzili się na COP26, teraz kolej na związki zawodowe. Nadszedł czas na związki, gdyż to one wprowadzą to między zwykłych ludzi. Związki zawodowe będą jednym z narzędzi wprowadzających ucisk, jakiego wcześniej nie było. A czym będzie spowodowany ucisk? Wprowadzeniem znaku zwierzęcia. Po czyjej stronie opowiedzą się teraz religijni przywódcy? Czy po stronie zwierzęcia i jego posągu, czy staną po stronie Boga? Mają wybór. Tak więc przechodzimy od czysto fizycznej strony, która doprowadziła wielu do myślenia, że nie chodzi o kwestie moralne, i zmierzamy w stronę duchowości. Może niektórzy obudzą się i zobaczą, że jest to zagadnienie moralno-religijne. A nawet więcej, to kwestia oddawania czci. Tak, i dotyczy sumienia. To prawda. Tym samym zawiera w sobie aspekty religijne. Ludzie powinni być przygotowani na to, co ma nadejść. Powiązać to, co się fizycznie dzieje na świecie, z pozaziemskim wymiarem duchowym. W tym wszystkim szatan będzie udawał anioła światłości. Czytaliśmy, że Alice Bailey przewidziała, że uzewnętrznienie hierarchii, czyli manifestacja sił demonicznych, stanie się niezaprzeczalne. Musimy to uwzględniać. W grudniu 2021 roku NASA zaczęła zatrudniać duszpasterzy, by przygotować ludzi do kontaktu z istotami pozaziemskimi. To ciekawe, że zatrudnili duchownych, oczywiście jezuitów. Dlaczego nie zatrudnili ludzi z innych denominacji? Dlaczego? Dlatego, że są ewidentnie w to zaangażowani. Brytyjski duchowny, teolog z Uniwersytetu Cambridge, wielebny dr Andrew Davidson, który posiada doktorat z biochemii, w najbliższym roku wydaje książkę o tej tematyce. W swojej książce poruszy pytania dotyczące tego, w jaki sposób odkrycie życia wpłynie na przekonania religijnych ludzi na całym świecie. I ponownie mamy do czynienia z jezuitami. Takie są powiązania. Sami tego nie wymyślamy. Tak po prostu jest. Czy protestantyzm skapituluje i będzie współpracować? Odpowiedź niestety brzmi tak, ponieważ protestantyzm jest częścią babilońskiej trójcy. Chodzi o fałszywego proroka. W 2020 roku mówiliśmy o jubileuszu Ziemi w poszukiwaniu Laudato Si. Przyjrzyjmy się przez moment temu wideo. Jak wspomniałeś wcześniej, to wszystko ma religijne konotacje i jest ze sobą powiązane. Rozdzielając tych dwoje, traci się puentę. Tak jak wspomnieliśmy, to jest moralność. I wspomniane jest prawo Boże. Oczywiście prawo Boże zawiera czwarte przykazanie mówiące: pamiętaj o dniu szabatu i że jest nim siódmy dzień tygodnia. Lecz papieski szabat to niedziela. Wybierając czczenie papieskiej niedzieli, akceptuję autorytet papieskiego systemu ponad Bożym Słowem. W którym kierunku to zmierza? Jubileusz Ziemi w poszukiwaniu tygodnia Laudato Si. Pochodzi to z pisma Niezależne Wiadomości Katolickie z dnia 10 maja 2020 roku. W trosce o nasz wspólny dom, omawialiśmy to już wiele razy, ale interesujące jest, że dążą do jubileuszu Ziemi, a to jest tematem przewodnim jesiennego czasu tworzenia. A Creation Sunday, niedziela stworzenia, zostanie wprowadzona we wrześniu. Światowa Federacja Luterańska, teraz mowa o protestantach, jak oni się z tym czują? Okres tworzenia. Przewodnik po uroczystościach na rok 2020. Hasło roku 2020, jubileusz Ziemi. To jest dokładnie ten sam język. Ten sam. Czy więc połączyli się ci dwaj? Gdy protestantyzm sięgnie ponad przepaścią, by uchwycić rękę Rzymu, wtedy powstanie posąg zwierzęcia. W swojej mądrości nadałeś szabat, błogosławiony czas odpoczynku i wdzięczności za wszystko, co nam dałeś. Ta kwestia pojawia się raz za razem, wciąż od nowa. Ale z jakiego powodu nie mogą zauważyć, że mają nie ten szabat, co trzeba? Przecież święcą papieski szabat, opierający się na czysto rzymskiej władzy. Zmienili Boże prawo, a teraz domagają się uznania ich kościelnej władzy i do tego cytują Pismo. To niesamowite. Modlimy się z dziękczynieniem za Matkę Ziemię, w której zakorzenione jest całe życie. Czy wiedziałeś, że życie jest zakorzenione w Jezusie Chrystusie? Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Całe życie promieniuje z naszego Stwórcy i przez Niego i dla Niego zostało wszystko stworzone. I nie istnieje nic, co nie byłoby przez Niego stworzone. Nie ma nawet takiej opcji, bym kiedykolwiek pokłonił się Matce Ziemi. To jest bałwochwalstwo. To jest panteizm najwyższej próby. Żaden protestant nigdy nie powinien umieszczać takiego zdania w jakimkolwiek swoim dokumencie. To jest czysto papieski język, taki sam, jaki znajdujemy w Laudato Si. To sedno panteizmu. Brat Słońce, czy można to skomentować? Straciłem mowę. Nie do uwierzenia. Którego energia promieniuje życiem. Siostra Woda. Teraz się jeszcze bardziej pogubiłem. Orzeźwia nas i ożywia. I wszystkie stworzenia, pośród których żyjemy, dla których jesteśmy powołani do uprawiania i pielęgnowania tego ogrodu. Czy mógłbyś modlić się razem z nim? Czy mógłbyś powiedzieć, oświecajcie nasze serca i pozostańcie z waszym światem? Jak mogło to wyjść spod pióra protestanta? Nie do uwierzenia. Myślę, że nie muszę już niczego dodawać do tego, co powiedzieliśmy. Teraz jest to tak samo niedorzeczne, jak było wtedy, ale to się nasila. Przemawia coraz głośniej. Mamy tutaj artykuł z Reuters, który mówi o tym, że Zjednoczone Emiraty Arabskie również rozpoczęły tydzień pracy od poniedziałku do piątku, więc mogą mieć wolną niedzielę. Świat się przyłącza. Wiele osób dziwi się, jak to możliwe, że dołączają różne religie. To jest jak kameleon. Idzie powoli naprzód. Dzień odpoczynku jest propagowany przez 23-milionowy silny europejski sojusz ewangelicji. To artykuł z adwentowego posłańca ze stycznia 2022 roku. Przeczytajmy. Poniższe informacje pochodzą z oficjalnego harmonogramu programu. Szabat to wyjątkowy dar od Boga, który kieruje się inną logiką. Podczas tego tygodnia modlitwy napotkasz różne jego aspekty. Modlę się o to, abyś w czasie modlitwy został wprowadzony do tego dnia odpoczynku, szabatu, który my, chrześcijanie w Europie, świętujemy od ponad 1700 lat w niedzielę, czyli w dniu wyznaczonym przez rzymskiego cesarza Konstantyna w roku 321 naszej ery. Jestem przekonany, że dzień odpoczynku wniesie do naszego życia pokój, szalom, za którym wszyscy tak bardzo tęsknimy. Życzę wam szabat szalom, szczęśliwego szabatu. Napisano to na specjalny tydzień modlitwy, który Ewangelicki Sojusz zorganizował w Europie, a którego tematem przewodnim jest wprowadzenie szabatu, fałszywego szabatu. Powiedzieli, że chrześcijanie święcili go w Europie od 1700 lat. Jestem ciekawy, co w takim razie święcili wcześniej, w ciągu tych 300 lat, o których nie wspomniano. Czy był to szabat, którego przestrzegał Kalwin, który święcili Waldensi, Albigensi, Kościół Wschodni zachowywał? I do tego został nadany w czasie stworzenia. Tak. A potem władza Konstantyna wszystko zmieniła, a papiestwo uchwyciło się tego i uczyniło swoim świętem. Tak więc, Martin, czy został poczyniony krok w kierunku niedzieli? To nie jest jakiś krok, to już jest wdrażane. Czyli tydzień modlitwy zorganizowany na początku tego roku służył wprowadzeniu tego dnia. Dlaczego nasi ludzie trwają w stanie uśpienia? Czy nie widzimy, dokąd zmierzamy? A tak na marginesie, jaki jest temat na resztę roku? Wdrożyć Sodomę i Gomorę. Zostawmy to. Nie idźmy dalej. Jak było za dni Lota, tak będzie i za dni Syna Człowieczego. Wkraczamy w sferę religijną połączoną z przerażającymi klęskami, z olbrzymią ilością ofiar śmiertelnych. A ludzie mówią, wracamy do normalności? To, co naprawdę mnie zaskoczyło, Martin, to jest to, że ewangeliczny sojusz w Niemczech, niemiecki oddział w Europie, otrzymał oficjalną odpowiedź od Kościoła Adwentystów dnia siódmego. Była to odpowiedź od doktora Rafaela Schaeffera. Jako adwentysta jestem częścią chrześcijańskiej mniejszości, dla której czas od piątkowego zachodu słońca i sobota są święte, gdyż święcimy szabat w tym czasie. Czy pozostali chrześcijanie nie robią w niedzielę tego samego? Na to pytanie uzyskacie szczegółową odpowiedź po przeczytaniu tego artykułu. Dalej wyjaśnia. Według mnie szabat jest nieodkrytym skarbem wielu chrześcijan, nieznanym darem od Boga. Motywuje mnie to do tego, by pokazać, w jaki sposób ja świętuję szabat jako adwentysta, jakie ma to dla mnie znaczenie i w jaki sposób odczuwam ten czas jako Boże błogosławieństwo. Przestrzeganie szabatu w sobotę i obchodzenie zmartwychwstania naszego Pana w niedzielę nie jest dla mnie sprzecznością. Nie chcę mi się czytać dalej. Świat chrześcijański obchodzi zmartwychwstanie. W Biblii nie istnieje przykazanie mówiące o święceniu dnia zmartwychwstania poprzez zachowywanie niedzieli. I tak naprawdę świętowanie zmartwychwstania odbywa się poprzez akt chrztu, a więc nie ma takiego przykazania. Mieliśmy za to nadzwyczajną okazję przedstawić światu poselstwo trzeciego anioła. I zmarnowaliśmy ją. Minęła. Jestem bardzo zasmucony tą postawą, że bez względu na to, co robią rządy czy systemy religijne na świecie, my nie bądźmy tymi złymi, którzy zakłócają spokój. Gdzie są mężczyźni i kobiety, którzy opowiedzą się niewzruszenie w obronie prawdy i sprawiedliwości na świecie? Gdzie w tym kościele są ci ludzie, którzy będą przygotowani, by powiedzieć: strzeż się znamienia zwierzęcia, bo spadną na ciebie plagi jego, jako na uczestnika jego grzechu? Ta okazja została zaprzepaszczona. Jesteśmy Danielami. Potrzebujemy Danieli. Potrzebujemy jego przyjaciół. Powtarzałem to wielokrotnie. Myślę, że przeszliśmy test w sferze zdrowia. Teraz przechodzimy do testu oddawania czci. Bez konfliktu, bez oporu, nawet w Biblii tego nie mamy. Należy na nowo przeczytać Księgę Daniela, jak również całą Biblię i Księgę Objawienia. A jeśli jesteś adwentystą dnia siódmego, także ducha proroctwa, byś zrozumiał, gdzie jesteśmy w strumieniu czasu. Mamy więc tutaj broszurkę Tydzień Modlitwy od dnia 9 do 16 stycznia 2022 roku o tytule Szabat. Czy czynią szabat wyjątkowym w tym czasie? Tak czy nie? Oczywiście, zdumiewające jest, jak otwarcie propagują znamie zwierzęcia przed naszymi oczami. Dlaczego nie widzimy tysięcy głoszących, że czas jest bliski? Jest tak bliski, że nawet napisano o nim na pierwszej stronie tej broszury. To tak, jakby było tam napisane znamie zwierzęcia, gdyż jest to fałszywy szabat, który według Biblii jest znamieniem zwierzęcia. To nawet nie szabat. Tak jest napisane, szabat. Widzimy, że zwodzą świat. I jak mogą mówić, że tu nie ma konfliktu? Mieliśmy także kilka odcinków dotyczących tego, że czas jest bliski. Porównaliśmy czas proroczy z rzeczywistym, a to wywołało niemałe poruszenie. Ludzie byli zagniewani tą kwestią. Nagraliśmy też kolejny odcinek, jeszcze bardziej wyjaśniający to zagadnienie, bez odwoływania naszych wcześniejszych opinii. Przesłanie brzmi: czas jest bliski. Jak bliski? Co mówiliśmy na ten temat w kwietniu 2020 roku? Wróćmy do tamtego czasu. To bardzo ważne, byśmy badali werset, który mówi, że nikt nie zna dnia ani godziny. Przeczytajmy go. Mateusz 24:36. A o onym dniu i godzinie nikt nie wie, ani aniołowie niebiescy, jedno sam Ojciec mój. To niezwykły werset. 1 Tesaloniczan 5, 1-4. A o czasach i porach, bracia, nie ma potrzeby do was pisać. Sami bowiem dokładnie wiecie, iż dzień Pański przyjdzie jak złodziej w nocy. Gdy mówić będą pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada, jak bóle na kobietę brzemienną i nie umkną. Wy zaś, bracia, nie jesteście w ciemności, aby was dzień ten jak złodziej zaskoczył. Paweł tu mówi, że lud Boży nie powinien dać się zaskoczyć, bo powinien rozważać Słowo Boże i znać czas. Martin, nie ma tu nic do dodania. Gdyby ktoś chciał dowiedzieć się, o czym mówiliśmy w tamtym programie, może go sobie obejrzeć jeszcze raz. W którym miejscu na osi czasu znajdujemy się obecnie? Nie skupiajmy się na konkretnym czasie, skupmy się na wydarzeniu. Ostatnią rzeczą, jaka wydarzy się, zanim powróci Pan, będzie usunięcie Bożego autorytetu i zastąpienie go fałszywym autorytetem. Autorytet Boga jako dawcy prawa jest ulokowany w czwartym przekazaniu. Pamiętaj na dzień szabatu, bo w sześciu dniach ja, Pan, stworzyłem niebo i ziemię. I tak dalej. Pokazuje swoją jurysdykcję i tytuł Boga Stwórcy jako najwyższy autorytet i władca. A potem pojawia się inny i mówi: ja ustanawiam inny dzień odpoczynku, gdyż to ja jestem najwyższym autorytetem w twoim życiu. Jestem ponad Bożym Słowem. Jeszcze jest możliwość wyboru. Oczekujemy tego wydarzenia. A tu Kościół Ewangeliczny miał tydzień modlitwy, w którym ten dzień przedstawi. Związki zawodowe, które tylko czekają na wprowadzenie go między zwykłych ludzi, dyskutują z papiestwem, w jaki sposób wprowadzić Laudato Si i całą tę teologię oraz ideologię. Zmierzamy ku końcowym klęskom. Muszą oni w jakiś sposób wyjaśnić te klęski. Propaguje się więc zmiany klimatyczne. Koronawirus jest pomostem między nimi. Następnie poselstwo zdrowia powiązane ze znamieniem zwierzęcia. Ich poselstwa zdrowia, ich kłamliwego poselstwa zdrowia, które otwarcie jest nakazywane. To fałszywy komunikat na temat zdrowia w przeciwieństwie do prawdziwego, związanego z prawdziwą pieczęcią samego Boga. Te dwa zetrą się ze sobą, a czas jest bliski. Niechaj Bóg doda nam mądrości. Módlmy się. Ojcze Niebiański, historia sprawia, że proroctwa wypełniają się na naszych oczach. Otwórz nasze oczy, abyśmy widzieli. W imieniu Jezusa. Amen.
Amen.